Drodzy, proszę, usiądźcie. Co czujesz, kiedy słyszysz LGBT? Jakie są twoje emocje? Jakie są twoje odczucia? Gniew, złość, współczucie, litość, a może nic nie czujesz? Dobrze jest, kiedy jesteśmy świadomi swoich uczuć i swoich emocji. Dobrze jest też, kiedy pozwalamy Bogu, aby kształtował nasz sposób myślenia, a przez to też kształtował nasze odczucia, nasze emocje. Porozmawiajmy dziś o tym trudnym temacie. Co w ogóle oznacza ten skrót LGBT? Potocznie przyjęło się przyjmować, że ludzie o orientacji LGBT to ludzie, którzy mają inną seksualność niż heteroseksualną, czyli pomiędzy mężczyzną a kobietą. Tak powszechnie. LGBT to ludzie, którzy mają inną seksualność. L to pociąg kobiety do kobiety, G to pociąg mężczyzny do mężczyzny, B to pociąg zarówno do mężczyzny, jak i do kobiety i T transgender, płeć inna niż ta, która nam została przypisana w urodzeniu. A więc ludzie, którzy odkrywają, że są innej płci niż ta, która jest im wpisana, przypisana w trakcie urodzenia. Problem LGBT jest tak stary jak historia biblijna. My często mylimy i myślimy, że to jest kwestia XX wieku i XXI wieku, a tak naprawdę problem jest tak stary, jak stara jest historia biblijna. Pierwsza Księga Mojżeszowa, miasto Sodoma zdominowane przez LGBT. A kiedy byśmy sięgnęli do starożytności, do czasów, kiedy na ziemi żył Jezus i czasów, kiedy działał apostoł Paweł, to w kulturze greckiej LGBT było czymś absolutnie powszechnym. Arystokracja grecka, arystokracja rzymska nie miała w tym względzie żadnych oporów. Więc problem nie jest nowy, problem jest stary, tak jak stara jest historia biblijna. Ciekawe jest to, że Pismo Święte mówi o tych rzeczach i że Pismo Święte poświęca temu zagadnieniu spory materiał. Ja dzisiaj chciałbym się odnieść do listu do Rzymian. Listu, który został napisany do centrum starożytnego świata. Został napisany do rejonu i do ludzi, gdzie problem LGBT był problemem powszechnym. Apostoł Paweł, kiedy mówi o tym w liście do Rzymian, w pierwszej kolejności pragnie także zaznaczyć, że dotyka środowiska nieżydowskiego, dotyka środowiska pogańskiego, ponieważ szczególnie w środowisku nieżydowskim, w środowisku grecko-rzymskim ten problem był bardzo powszechny. Powoli, cierpliwie, skrupulatnie przeczytajmy list do Rzymian, rozdział pierwszy, wersety od 18 do 28. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż i nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnili w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności, mienili się mądrymi, a stali się głupi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zaopali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. Ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Gdybyśmy uważnie przeanalizowali ten tekst Pisma Świętego, zauważymy, że apostoł Paweł buduje nam pewną strukturę. Przechodzi od myśli do myśli, by w końcu odsłonić, gdzie jest problem. Jak powiedziałem, zjawisko było bardzo powszechne. Apostoł Paweł próbuje w tym fragmencie Pisma Świętego wyjaśnić, gdzie jest ukryty problem. LGBT jest owocem. Jest skutkiem. Przyczyna została bardzo wyraźnie przedstawiona w tym liście. Werset 21, dlatego. Werset 24, dlatego wydał ich Bóg. Werset 26, dlatego wydał ich Bóg. I werset 28 w naszym tłumaczeniu, przeto wydał ich Bóg. Jest bardzo mocna struktura dlatego, dlatego, dlatego. Pierwszą i główną przyczyną LGBT jest bałwochwalstwo. Chcę, żebyśmy to mocno usłyszeli i dobrze zrozumieli. Pierwszą przyczyną tego, że wśród narodów, wśród społeczeństw, wśród ludzi rozwija się to, co nazywamy LGBT, pierwszą przyczyną jest bałwochwalstwo. Bałwochwalstwo ma kilka wymiarów, mianowicie istnieje bałwochwalstwo religijne i po drugie istnieje bałwochwalstwo niereligijne. Do bałwochwalstwa religijnego możemy zaliczyć wszystkie religie i monoteistyczne, i politeistyczne. A więc religie, które wierzą w jednego Boga oraz religie, które wierzą w wielobóstwo. Nie ma znaczenia. Religie monoteistyczne są w takim samym stopniu bałwochwalcze jak religie politeistyczne. I drugim, gdyby odłamem bałwochwalstwa jest bałwochwalstwo nieteistyczne, czyli bałwochwalstwo oparte o ateizm, o agnostycyzm, o humanizm świecki. To jest także forma, może nie wprost, ale dla mnie też i wprost, bałwochwalstwa. Po pierwsze, nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj na Alei Róż w Nowej Hucie stał największy pomnik Lenina w Polsce. Przez Nowohucian był nazywany Godzillą z Nowej Huty, ponieważ rozmiarami przypominał Godzillę i tak majestatycznie stał na Alei Róż. Tam pod tym pomnikiem odbywały się różnego rodzaju uroczystości, święta, manifestacje. Ludzie, którzy uważali siebie za ateistów, w gruncie rzeczy byli czcicielami. A więc zarówno ateizm jest bałwochwalczy, jak i religie są bałwochwalcze. I one stoją w sposób bezpośrednio za tym, co nazywamy LGBT. Kiedy dalej przejdziemy tą strukturę i dalej zagłębimy się w list apostoła Pawła do Rzymian, przeczytany fragment, zobaczymy, że druga przyczyna to kłamstwo. Odrzucili Boga prawdy na rzecz kłamstwa. Tam jest tak dokładnie w Grece. Odrzucili Boga prawdy i uwierzyli w kłamstwo, przyjęli kłamstwo. Więc drugim powodem według tej struktury jest kłamstwo. Trzecim powodem, który wymienia apostoł Paweł, jest odrzucenie Boga. Odrzucenie poznania Boga. Więc kiedy mówimy o LGBT, to mówimy o pewnym owocu. Mówimy o pewnym skutku. A przyczyna jest umiejscowiona gdzie indziej, bo bezpośrednią przyczyną jest bałwochwalstwo, następną przyczyną jest kłamstwo, następną przyczyną jest odrzucenie Boga. Dlaczego apostoł Paweł wyróżnił, rozpoczynając list do Rzymian, wyróżnił te grzechy? Ponieważ bardzo mocno chcę podkreślić, że zwraca się do świata pogańskiego, gdzie to było zjawisko bardzo powszechne. Teraz, kiedy my, jako ludzie ewangelicznie wierzący, jako ludzie, którzy czytają Biblię, chcemy w jakikolwiek sposób dotknąć problemu, to musimy się zastanowić, czy rozumiemy przyczynę. Musimy pamiętać o tym, że zarówno ludzie, którzy deklarują to, że są przeciwko LGBT, oraz ludzie, którzy są za LGBT, jeśli w ich życiu występuje bałwochwalstwo, to w sensie duchowym wspierają LGBT. Nieważne są deklaracje. Ważne jest to, co jest stanem ducha. Rozmawiamy o sferze duchowej. Jeśli właściwie zdiagnozujemy chorobę, to będziemy mieli możliwość zająć się tą chorobą. A więc pójdźmy dalej. Co stoi za odrzuceniem Boga? Dlaczego ludzie odrzucają Boga? I tutaj dochodzimy do pierwszego grzechu we wszechświecie. I tutaj dochodzimy do tego, co jest tak naprawdę głównym problemem człowieka. Nazywa się to pycha. Nazywa się to niezależność. Nazywa się to bunt wobec Boga. Praprzyczyną wszystkich grzechów, pierwszą przyczyną jest grzech pychy. Grzech pychy prowadzi do odrzucenia Boga. Odrzucenie Boga prowadzi do kłamstwa. Kłamstwo bezpośrednio prowadzi do bałwochwalstwa, a bałwochwalstwo prowadzi do wszystkich rodzajów grzechów o naturze seksualnej. Tak to w tym fragmencie przedstawił apostoł Paweł. Więc co możemy zrobić? Bo to jest pytanie, czy jest jakieś wyjście? Czy istnieje jakiś sposób zaradzenia? Pomyślcie, jeżeli apostoł Paweł rozpoczął ten list od poruszenia tego tematu, to zakończył tylko na tym? Czy w dalszej części tego listu nie pojawi się odpowiedź? Nie pojawi się rozwiązanie? Starajmy się, czytając listy, myśleć logicznie, myśleć konsekwentnie. Myśleć akapitami, przechodzić od myśli do myśli. Więc porozmawiajmy o rozwiązaniach. Zaproponuję pierwsze rozwiązanie, mianowicie rozwiązanie polityczne. Mamy problem, więc próbujmy go rozwiązać politycznie. A więc polityczne rozwiązanie problemu, czy próba rozwiązania problemu, to na przykład surowe prawo. Tak? Surowe prawo. Prawo, które mówi nie zezwalamy, zabraniamy, Prawo, które może nawet sięgnąć do tego, że ludzie o takiej orientacji nie będą mogli wykonywać niektórych zawodów, jak zawód nauczyciela. Surowsze prawo. Więc powiedzcie mi, czy prawo jest rozwiązaniem problemu? Czy jest ukryciem problemu? Czy myślicie, że w krajach, w których obowiązuje na przykład kara śmierci za LGBT, nie ma ludzi o tej orientacji? Powiedzieliśmy to sobie, że jest skutek i przyczyna. Skutek to LGBT, a przyczyna jest gdzie indziej. Oczywiście prawo, które ogranicza, ma swoje uzasadnienie, ponieważ zabezpiecza naród przed demoralizacją. W jakim sensie? Tak? Ale z drugiej strony budzi głęboki sprzeciw tych środowisk. Oni się czują prześladowani. Są jeszcze bardziej aktywni, bardziej bojowniczy, bo ktoś ich prześladuje, więc oni co robią? Się łączą, jednoczą, zwierają szyki. A więc może drugie rozwiązanie, liberalizm moralny. My z drugiej strony mamy liberalizm moralny i możemy powiedzieć, wszystko co człowiek czuje w swoim sercu, niech robi. Byle innym nie narzucam. Obydwie opcje nie dotykają w ogóle sedna problemu. Obydwie opcje w ogóle nie dotykają tego, co jest istotą problemu. Porozmawiajmy o Panu Jezusie. Pan Jezus i zaangażowanie polityczne. To jest bardzo teraz nośny temat. Jezus przyszedł na ten świat w czasie, kiedy Izrael od 100 lat był pod okupacją rzymską. Przez ostatnie 100 lat Żydzi marzyli tylko o tym, aby wypędzić Rzymian z Izraela i jako naród mieć wolność. Przecież są ludem przymierza. Przecież są narodem Bożym. Przecież żyją pod błogosławieństwem Bożym. Jak to jest, aby obca armia, obce wojska panoszyły się w ich kraju? Różne stronnictwa miały pomysł, jak to zrobić. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście o tym, czy widzieliście to. Faryzeusze. To byli specjaliści od prawa, tak? Od skrupulatnego przestrzegania prawa. Zacznijmy myśleć, w jaki sposób faryzeusze próbowali pozbyć się Rzymian z Izraela. Bardzo prosty sposób. Mianowicie oni wierzyli, że jeżeli cały Izrael zacznie w sposób skrupulatny przestrzegać prawa Bożego, to Bóg zainterweniuje. Dlatego oni byli tacy gorliwi w przestrzeganiu prawa dla siebie, ale także w uczeniu innych przestrzegania prawa. Wierzyli w to, że jeżeli Izrael zacznie przestrzegać prawa, to Bóg w końcu usunie Rzymian z ich ojczyzny. Zeloci. Występują w Biblii. Zeloci to rewolucjoniści. Oni mieli prostą regułę. Rzym akceptuje tylko prawo pięści. Kto mocniejszy? Więc zeloci wierzyli, że trzeba wzbudzić powstanie narodowe przeciwko Rzymowi i w ten sposób usunąć Rzymian z ojczyzny. Więc w niektórych obszarach byli terrorystami. My byśmy ich dzisiaj nazwali terrorystami, ponieważ byli skrytozabójcami, robili zamachy terrorystyczne na armię czy na żołnierzy rzymskich. Trzecia opcja, albo od razu złączę dwie, to Saduceusze i Herodianie. To arystokracja. To bardzo bogaci ludzie. To byli ludzie, którzy mieli ogromne majątki i ludzie, którzy czerpali dobre zyski wtedy, kiedy mogli spokojnie żyć. I oni się układali z Rzymianami. Układ był prosty. Rzymianie od nich oczekiwali jednego – spokoju. Ma być spokój. Żadnej rewolty, żadnego zamieszania, żadnych rozrób. Ma być spokój. Jak będzie spokój, wy możecie dalej robić swoje interesy. Dalej możecie korzystać ze swoich bogactw, dalej możecie korzystać ze swoich przywilejów. Ma być spokój. Więc oni uchodzili w oczach zelotów za zdrajców, ponieważ układali się z Rzymianami. Więc w czasach, kiedy przyszedł Jezus, w Izraelu było kilka stronnic absolutnie politycznych. To byli faryzeusze, zeloci, saduceusze, Herodianie. Każdy z nich pod płaszczykiem aktywności religijnej dążył do tego, aby ich kraj albo ich interesy były jak najlepiej zabezpieczone. I na to wszystko przyszedł Jezus. I teraz pomyślcie, co pomyślały poszczególne grupy. Do czego był im potrzebny Jezus? Do czego był potrzebny Jezus faryzeuszom? Do czego Jezus był potrzebny zelotom? Do czego Jezus był potrzebny saduceuszom i Herodianom? Do czego był im potrzebny? Faryzeusze myśleli tak, posłuchamy go, jeśli będzie dobrze nauczał prawa, dobrze wtłaczał w ludzi to, że mają jeszcze mocniej przestrzegać prawa, to może zaakceptujemy go, przyjmiemy go, bo nam pomoże uświadomić całemu Izraelowi, że należy mocniej przestrzegać prawa. Do czego go potrzebowali zeloci? Zeloci go potrzebowali do tego, ma popularność, ma duży wpływ na ludzi, może stanie na czele rewolucji. A mieć takiego przywódcę, który po bitwie uzdrowi chorych, rannych, może wskrzesi umarłych. Taka armia jest armią nie do pokonania. Wszyscy ranni na drugi dzień są znów zdatni do bitwy. Tak myśleli zeloci. Saduceusze i Herodianie mówili, musimy się go pozbyć. Jest zbyt popularny. Może wzniecić jakąś rewoltę, a wtedy nasze interesy przepadną. Wtedy stracimy nasze pałace, stracimy nasze biznesy, stracimy nasz cały majątek. Te ugrupowania próbowały wciągnąć Jezusa w rozgrywkę polityczną. Na coś by im się przydał. Więc teraz zastanówmy się, co na to Pan Jezus. Czy Pan Jezus stanął po stronie któregoś stronnictwa? Czy Pan Jezus poparł któreś stronnictwo? Czy Pan Jezus zaangażował się politycznie w Izraelu w tak trudnych czasach jak okupacja rzymska? Pan Jezus miał swój niezależny plan. Pan Jezus miał swój niezależny program. A tym planem i programem było Królestwo Boże. Pan Jezus nie stanął nigdy po żadnej stronie, przy żadnej opcji politycznej, ale przyszedł do ludzi i pochylił się nad problemem indywidualnego człowieka. Pochylił się nad kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. Pochylił się nad trędowatym. Pochylił się nad człowiekiem sparaliżowanym. On przyszedł ze swoim programem ratunku do indywidualnego człowieka, do ludzi. Kiedy dalej apostoł Paweł w liście do Rzymian wyjaśnia ten niezwykły plan, wyjaśnia ten cudowny plan, możemy przejść teraz do rozdziału trzeciego, wersety 21-25. Ale teraz, niezależnie, ale teraz obok, ale teraz niezależnie od programów politycznych, ale teraz niezależnie od różnych sposobów rozwiązania problemu, ale teraz, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczy zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. I tak jak w pierwszym i drugim rozdziale apostoł Paweł wylicza grzechy narodów i grzechy Żydów, w trzecim rozdziale podaje program naprawczy. Podaje rozwiązanie. Co jest tym rozwiązaniem? Co leczy przyczynę wszystkich grzechów? Nie pozostawia wątpliwości, że po pierwsze wszyscy ludzie są grzesznikami. Nie zostawia żadnej wątpliwości. Wszyscy zgrzeszyli. Wszystkie kategorie grzechów, wszystkie najbardziej nam, dla nas trudne, czy nie wiem, jak to nazwać, wzbudzące w nas negatywne emocje grzechy, wszystkie zostały zamknięte w tym jednym stwierdzeniu, że wszyscy zgrzeszyli. Dalej apostoł Paweł mówi, że wszyscy są odkupieni darmo. Wszyscy są odkupieni darmo. Dalej apostoł Paweł mówi, że zbawienie jest dla wszystkich, którzy uwierzą w Pana Jezusa Chrystusa. I to powinno być w naszych umysłach, w naszych głowach. Świat, w którym żyjemy, jest światem pogrożonym w grzechu i w chaosie. Różnie możemy klasyfikować skalę grzechów i rodzaje grzechów. Ale tak naprawdę jest podstawowa i główna prawda. Człowiek jest grzesznikiem. A zbawienie, które przyniósł Jezus i zbawienie, które dokonał Jezus, jest zbawieniem uniwersalnym. I obejmuje każdego człowieka. To jest coś, co powinno przyświecać Kościołowi. To jest coś, czym powinien Kościół żyć. To jest coś, co Kościół powinien być zaangażowany i czemu powinien być oddany. Świadomość tego, że zbawienie jest uniwersalne i obejmuje każdego człowieka i wszystkie grzechy. I teraz apostoł Paweł buduje nam nową strukturę i proszę, abyśmy teraz wyświetlili schemat numer 2. Na początku w rozdziale pierwszym wyjaśnił, jaka jest struktura grzechu LGBT, skąd on się wziął. W rozdziale trzecim przechodzi do rozwiązania. I to jest rozwiązanie. Rozwiązaniem jest osoba Pana Jezusa Chrystusa i Ewangelia łaski Bożej. To jest Jego odpowiedź. Najpierw udowodnił, są grzechy w tym świecie, ale teraz podaję wam rozwiązanie. Rozwiązaniem jest Ewangelia łaski Bożej. Ewangelia właściwie przedstawiona. Ewangelia, która pokazuje niezmierzoną miłość Bożą objawioną w Jezusie Chrystusie, ma w sobie taką moc, że prowadzi człowieka do uniżenia. Bo upamiętanie nie może się dokonać, jeśli człowiek nie porzuci pychy, nie porzuci niezależności. Upamiętanie dokonuje się wtedy, kiedy nasz umysł obniży się w dół i uznamy swoją bezradność i bezsilność. Wtedy dokonuje się upamiętanie. Ale upamiętanie dokonuje się wtedy, kiedy człowiek zrozumie, co się stało na krzyżu. Że Boży Syn spłacił mój dług, spłacił nasz dług, spłacił nasze grzechy. Kiedy ta prosta prawda zaczyna gdzieś dotykać naszego serca, wtedy nasz umysł zaczyna się obniżać i prowadzi to do upamiętania. Upamiętanie prowadzi nas do uznania Boga. Że uznajemy Boga jako Pana i Króla. Uznanie Boga prowadzi nas do prawdy. Prawda nas prowadzi do świętości. A świętość nas prowadzi do MRPCUDWWEW. Wiecie, co to za skróty? Pierwsze litery owocu Ducha Świętego. Zamiast LGBT mamy owoc Ducha Świętego. Jeśli skupiamy się na skutku, to posłużę się takim jeszcze przykładem i obrazem. Nie wiem, czy zdarzyło wam się przebić oponę w kole samochodowym. Tak dobrze przebić. Jeśli przebiłeś oponę, to masz problem i możesz go rozwiązać w ten sposób, że możesz sobie kupić pompkę. I co kilometr możesz pompować koło. Pompować koło. No jest jakieś rozwiązanie, no jedziesz. Kilometr jedziesz, później znów pompujesz i znów jedziesz, pompujesz i jedziesz. Więc zobaczmy, pompka to jest środek tymczasowy. To nie leczy problemu. Musisz iść do wulkanizatora i zakleić oponę, zlikwidować przyczynę tego, że ci ucieka powietrze. Dokładnie jest tak samo w sprawie grzechu. Nie można zlikwidować grzechu, atakując grzech. Grzech można zlikwidować tylko wtedy, kiedy atakujesz przyczynę. A przyczyną jest pycha i odrzucenie Boga. To jest praprzyczyna, pycha i odrzucenie Boga. I odrzucenie Boga w kolejnych etapach prowadzi nas do LGBT. Może jeszcze jedną refleksją się na koniec podzielę z wami, która gdzieś głęboko dotyka mojego życia, mojego serca w ostatnich czasach. A przez to, że moja perspektywa jest może troszeczkę inna niż wielu z was, może zechcecie z tego skorzystać, nie wiem, czy zechcecie. Uważam, że Kościół ewangelikalny w Polsce strasznie się rozpolitykował. Strasznie. Ostatnich 3-4 latach bardzo się rozpolitykował. Dla nas jest to troszeczkę nowe zjawisko, ponieważ środowisko ewangelikalne w Polsce jest dosyć takie słabe, małe. Możemy do tego się przyznać, że tak jest, takie nasze nieduże podwórko. Ale kiedy byśmy spojrzeli na kraje, gdzie ewangeliczne chrześcijaństwo jest troszeczkę mocniejsze, to chcę wam powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych Kościół zaczął się zajmować tak bardzo polityką w latach 80. i 90. Przy okazji wyborów prezydenckich, nie będę tego omawiał. Mamy przyjaciół w Stanach, pastorów, więc możemy z nimi o tym rozmawiać. Oni mają 30-letnią perspektywę, a my mamy perspektywę 3-letnią. Posłuchajmy mądrzejszych. Ich opinia jest taka. Strasznie to złe dla Kościoła. Bardzo to niszczy Kościół. Bardzo dzieli Kościół. Bracia i siostry, którzy razem śpiewają w zborze, razem modlą się, którzy powinni swoje życie kłaść za sprawę Ewangelii, są skonfliktowani ze sobą z powodów politycznych. Kłócą się, obrażają się, obrzucają się różnymi epitetami. My jesteśmy na początku tej drogi i możemy pójść w kanał. Możemy pójść ślepą ulicą. Możemy nasze życie uaktywnić na rzecz rozwiązywania problemów z drogą polityczną. Chcę wam powiedzieć, że jest to obce Jezusowi. Było to obce Jezusowi. Obce jest nauce apostoła Pawła. Obce jest listowi do Rzymian. kiedy apostoł Paweł diagnozuje problemy narodów, diagnozuje problemy Żydów, jest dla niego jedno rozwiązanie: Ewangelia łaski Bożej, Królestwo Boże. To jest jedyne rozwiązanie. Nie kupujcie sobie pompek, by pompkami rozwiązać problem dziurawej opony. Problemu dziurawej opony nie rozwiąże się w ten sposób. Aktywność Kościoła, potencjał Kościoła, zasoby Kościoła w całości powinny być oddane dla sprawy Królestwa Bożego i głoszenia Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa ma tę moc, że uniża umysł człowieka, prowadzi do uznania Boga. A następstwem Ewangelii, ja znam tylko taką Ewangelię, innej nie znam, następstwem tej Ewangelii jest zmiana życia. Czyli mówiąc inaczej, nie wierzę w nawrócenie bezobjawowe. Skutkiem nawrócenia jest zmiana życia. To jest Boża odpowiedź, to jest Boże rozwiązanie. Musimy być mądrzy, ponieważ moja perspektywa to jest ponad 30-letnia bycia w Kościele. Diabeł już w ciągu mojej historii dokonał kilka wrzut do Kościoła. Mogę już je ocenić z perspektywy moich lat. Te wrzuty to były fałszywe nauki, różnego rodzaju konflikty. Teraz jestem przekonany, że polityka to jest kolejna wrzuta diabelska do Kościoła. Mówię to wprost. To jest kolejna wrzuta diabelska do Kościoła. Ci, którzy chwycą tą przynętę, będą się, nie wiem, w tym realizować. Jeszcze podsycani przez niektórych przywódców kościelnych, którzy też w tę stronę grają i na tym budują swoją popularność. W konsekwencji doprowadzi to do straszliwych podziałów wewnątrz Kościoła, wewnątrz zboru. Bracia i siostry, złączmy siły i stańmy po stronie Ewangelii. Złączmy siły i stańmy po stronie Ewangelii łaski Bożej, która jako jedyna dotyka istoty problemu i usuwa przyczynę, a nie walczy ze skutkami. Niech dobry Bóg nam błogosławi. Pomódlmy się o nasz kraj.